Gość studia Słupsk.
Witold Polkowski, specjalista prawa pracy, razem ze mną w studiu i dziś mówić będziemy albo wracać do tematu, który już wybrzmiewał w ubiegłym roku odrobinę. Zapowiadaliśmy, zachęcaliśmy do przyjrzenia się mu bliżej. Od 1 stycznia umowy cywilnoprawne, a także okresy prowadzenia działalności gospodarczej, tak zwane B2B oraz praca za granicą są wliczane do stażu pracy.
Dzień dobry.
Są wliczane do stażu pracy. Wszyscy o tym wiemy. Mówiliśmy wielokrotnie, że taki będzie. Mówiliśmy, że w firmach prywatnych to dopiero nadejdzie, bo to będzie od maja. A w firmach budżetowych wszelkiego rodzaju, samorządowych, państwowych i tak dalej, weszło to już od 1 stycznia.
No weszło. Trochę się przyglądaliśmy się też temu z niepokojem, czyli na zasadzie, no jak wejdzie, to głośno powiemy, że weszło.
Tak, ale przyglądaliśmy się z niepokojem, bo jedyny, który jest uprawniony do wystawiania zaświadczeń takich dla pracodawcy, że ktoś prowadził działalność gospodarczą, albo że ktoś miał umowę cywilnoprawną, który odprowadzał składki i tak dalej, jest ZUS. I okazało się, zgodnie z tym mniej więcej, co się spodziewaliśmy, ZUS został zasypany, 100 kilkadziesiąt tysięcy wniosków wpłynęło do ZUS-u. Wnioski mogą wpływać tylko i wyłącznie w drodze elektronicznej, w związku z tym przez odpowiednią platformę. W związku z tym ludzie się przebili przez tę platformę, złożyli sobie wnioski. Dostają różne zaświadczenia albo dostają informację, że ZUS nie posiada danych, w związku z tym nie wyda im zaświadczenia. To trafia do pracodawcy i co dalej?
No
i teraz
dalej?
Pracodawcy zaczynają się zastanawiać. Z pytań, które do mnie dotarły, dotarło na przykład takie pytanie, no jest umowa zlecenia, która trwała 9 miesięcy, ale przez każdy kolejny miesiąc to ten człowiek wykonywał pracę przez godzinę, półtorej albo w ogóle nie wykonywał pracy, umowa trwała, bo był w dyspozycji. A w ostatnim miesiącu wykonywał rzeczywiście tą pracę w wymiarze pełnego etatu, nazwijmy to, chociaż to nie jest adekwatne do tego rodzaju umowy. I teraz, czy mu zaliczyć cały okres, czy tylko ten okres, kiedy wykonywał tą pracę w wymiarze tym pełnym? Prawda? No i okazuje się, że ustawa mówi wyraźnie, nie mówi o wymiarze. W związku z tym ustawa mówi, skoro umowa trwała, to należy ją zaliczyć w całości.
To jest jakby logiczne.
Jest logiczne, bo jeżeli ktoś pracuje na przykład na 1/4 etatu, to też mu się staż pracy zalicza tak samo, jakby pracował na cały etat. W związku z tym przez jakąś analogię można to dojść. W związku z tym, jeżeli ktoś nie przepracował ani godziny w danym miesiącu, a umowa trwała, to też mu należy to zaliczyć.
No to też jest jakby logiczne, tak? Bo to wszystkie wolne zawody, biorąc pod uwagę na przykład pisarzy,
chyba jest to błąd przepisu. Ja powiem tak, chyba jest to błąd przepisu. Ale powiedzmy sobie, skoro taki przepis jest, zakładamy racjonalność ustawodawcy, bo to jest podstawowe założenie, w związku z tym nie można zakładać inaczej, że ustawodawca się pomylił, w związku z tym, skoro ustawodawca tak uchwalił, to tak chciał. A skoro tak chciał, to wszyscy ci, którzy mieli umowę przez rok, a pracowali na tej umowie tylko miesiąc, cały rok mają zaliczony do stażu. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że w firmach, o których mówimy, gdzie już to weszło, są najczęściej nagrody jubileuszowe, jest wysługa lat i są różne dodatki związane ze stażem pracy, które od razu od pierwszego miesiąca podwyższają wynagrodzenie. W związku z tym te firmy są trochę zaskoczone, bo są na budżecie, który został im przyznany, trzeba będzie korygować ten budżet, prawda, no bo może nie starczyć pieniędzy na wynagrodzenie, ale to jest problem firmy. Z punktu widzenia pracownika, on składa odpowiednie zaświadczenie, pracodawca ocenia to zaświadczenie i przyznaje mu najczęściej te prawo do tego zwiększonego stażu pracy. Pierwsza sprawa to jest ten nierównomierny czas pracy. Druga sprawa to jest, jeżeli od umowy nie były odprowadzane składki ZUS, to ZUS tej umowy nie ma. Wielokrotnie mówiliśmy tutaj o pracy sezonowej młodych ludzi,
czytaniu
w ZUS-ce i tak dalej,
o czytaniu umów,
o tym, że ktoś nie zapłacił,
co zrobić,
jak nie zapłacił, prawda, co zrobić, jak powinien zapłacić co miesiąc, a nie zapłacił po miesiącu.
Albo zapłacił, a nie zgłosił, bo wyrzucił do kosza.
Nie musiał zgłaszać, te umowy nie podlegały zgłoszeniu do ZUS-u. I one są nieopodatkowane.
W
związku z tym nie ma również Urząd Skarbowy śladu po takiej umowie, ale umowa była. W związku z tym, jeżeli, do czego namawialiśmy zawsze wszystkich słuchaczy, brali sobie tę umowę na piśmie, ktoś taką umowę na piśmie ma i złożył do swojego pracodawcy, no to ten okres wykonywania tej pracy latem mu się doliczy do stażu pracy.
No dobrze, ja mówię o sytuacji też, mam na myśli sytuacje, w których ja spotkałam się z taką historią, że umowa jest, ale po zakończeniu umowy, po wypłaceniu środków, ona jest podarta, wyrzucana do kosza.
Ta umowa może być podarta, wyrzucona do kosza, może sobie być, bo ona nie podlega żadnemu zgłoszeniu. W związku z tym, po zakończeniu pracy na tej umowie, tylko dla mnie na pamiątkę zostaje ta umowa.
Kwitek.
Miałem kwitek, zostaje na pamiątkę. Ale jeżeli nie mam kwitka, to nie mam co pokazać pracodawcy, a jeżeli nie mam co pokazać pracodawcy, no to z automatu nie jestem w stanie tego udowodnić.
Ja z kolei dostałam takie pytanie od słuchacza naszego w temacie, czy jeżeli jestem na etacie, a oprócz tego mam umowę zlecenie na dodatkowe rzeczy, to liczy mi się to podwójnie.
Nie, bo rok jest rok, rok pracy jest rok pracy, nawet jak pracowałem na dwa etaty, a zdarza się to ludziom bardzo często, to nie doliczy mi się dwóch lat, tylko jeden rok.
Zwłaszcza, że teraz też nie ma konieczności informowania pracodawcy o podjęciu pracy gdzie indziej.
Tak. W związku z tym myślę, że tutaj rok to jest zawsze rok, w związku z tym nie będzie problemu. Problem jest wtedy, kiedy w ten rok jest tylko umowa albo ktoś nie pracował. I jest jeszcze jeden problem. ZUS tym, którzy mieli działalność gospodarczą, wystawia zaświadczenie o opłacaniu składek. W związku z tym, jeżeli ktoś opłacał składki do ZUS-u, no to ten okres jest zaliczony przez ZUS. I czasami jest taka sytuacja, że ZUS wystawia zaświadczenie, że ktoś prowadził działalność gospodarczą do kwietnia i od września. A w środku jest dziura, w związku z tym ZUS wystawia zaświadczenie, znaczy nie potwierdza tego, że była prowadzona działalność gospodarcza. Stan faktyczny jest taki, naprawdę było tak, że ten ktoś po prostu zachorował i za ten okres czasu brał zasiłek chorobowy z ZUS-u, ale nie płacił składek do ZUS-u. W związku z tym z punktu widzenia ZUS-u on nie prowadził działalności i nie ma tego na zaświadczeniu. I tutaj odwołujemy się do mądrości pracodawców, którzy mają te zaświadczenia odpowiednio zinterpretować. Pracownik może dołożyć drugie zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, że w tym czasie nie była wyrejestrowana ta działalność, tylko była ciągiem prowadzona. I w takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek mu to zaliczyć jako staż pracy całości.
Z drugiej strony myślę sobie, że ta liczba i ta papierkologia pokona za chwilę tych, którzy będą
to jest chcieli. To jest chyba teraz tylko taki
początek.
Kiedy to trzeba będzie zaliczyć. Kolega mnie zapytał, jeszcze dał zaświadczenie, zanim weszły te w życie przepisy dotyczące, że to ZUS wystawia i tak dalej. On jest mało elektroniczny, delikatnie to określają, w związku z tym nie bardzo wiedział, jak to przez pułap złożyć zapytanie do ZUS-u. Dużo ludzi jest takich, w związku z tym nie
wiedzą. Analogiczni jeszcze. Analogowi.
Bardziej analogowi niż analogiczni, ale niech będzie. Natomiast on to zrobił wcześniej. On to po prostu wyciągnął sobie z CEDIG-u informację, kiedy prowadził działalność gospodarczą, złożył do swojego pracodawcy, tak żeby pracodawca mu od 1 stycznia zaliczył. Pracodawca mu zaliczył, bo pracodawca nie jest związany akurat rodzajem zaświadczenia, tylko tym, żeby ono nie budziło wątpliwości. W związku z tym nie było problemu, pracodawca wiedział, że ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to prowadził działalność gospodarczą jako jedyną i pracodawcy tak naprawdę nie interesowało, zresztą ustawodawcy też nie interesowało, jak on się rozliczał z ZUS-em, jaką metodą, czy płacił, czy nie płacił temu ZUS-owi, czy ZUS jemu płacił. Prowadził działalność na B2B, prowadził działalność na B2B, w związku z tym ta działalność została mu zaliczona, bierze wysługę lat odpowiednio większą za te 8 lat działalności gospodarczej, którą wtedy prowadził sobie. W związku z tym myślę, że tutaj...
Znaczy to jest bardzo ważne i to już mówiliśmy, ja bym chciała, żeby jeszcze gdzieś wybrzmiało, że zdarzają się sytuacje i ja znam takie osoby, które na przykład 20-25 lat prowadzą działalność gospodarczą i życie im się tak układa, że chcą iść na etat i nagle się okazuje, że oni nie mają stażu pracy.
No teraz już mają.
Tak, tak.
Pod warunkiem, że udowodnią.
Tak. Natomiast, no,
ja
generalnie
staż pracy,
wtedy wychodziło,
pojęcie
że...
Pojęcie staż pracy do kwalifikacji jest pojęciem troszeczkę innym niż pojęcie staż pracy w rozumieniu,
przepisu. Ale z drugiej strony, panie Witoldzie, znam też bardzo wielu pracodawców,
Jestem bardzo układny i nie przerywam, nawet pozwalam sobie przerwać, pragnę
bardzo
zauważyć.
Dziękuję. No, bardzo dziękuję. Ale generalnie, no, znam taką właśnie sytuację, w której, no, ten człowiek usłyszał, że on nie ma kwalifikacji, no bo nie ma stażu pracy. Właściwie nigdzie nie pracował. I jego tłumaczenie, że prowadził działalność gospodarczą dla człowieka, u którego starał się o pracę, nie znaczyło kompletnie nic.
Czasami przepisy wymagają prowadzenia pracy w sensie fizycznym. Mam na myśli lekarzy, mam na myśli pielęgniarki,
no
mam
to
na
wszystko
myśli
kontraktowe
ludzi, którzy, no to wszystko są kontraktowi ludzie,
większości.
Ale ich staż pracy zostaje zaliczony na mocy odpowiedniego przepisu.
Tak.
Natomiast pracodawca sam zalicza i sam podejmuje decyzję o zaliczeniu, w związku z tym teraz mu to ułatwiono, że tak powiem, podjęcie tej decyzji, bo ustawa zdecydowała za niego, pracował na działalności gospodarczej, przyszedł do niego do pracy, nie będzie prawa do urlopu, zaczynał od 20 dni, prawda, tylko od razu dostanie te 26 dni urlopu w tym roku, bo udowodnił sobie staż pracy inny niż pracowniczy, ale zaliczalny do stażu pracy pracowniczego. Jest to taka rewolucyjna zmiana, bo proszę pamiętać, że kodeks pracy, który mamy od wczesnego Gierka, przewidywał tylko i wyłącznie urlop za pracę na etacie.
Tak.
W związku z tym wybiór urlopu był tylko za pracę na etacie, później doliczono do tego szkoły i tak dalej, i tak dalej, ale generalnie...
Chociaż, przepraszam, że znowu, muszę powiedzieć, że spotkałam się już też z pracodawcami, którzy mieli zatrudnionych ludzi na B2B, tak zwanym, I no, tu szli im na rękę, tak? W sensie takim, że oni mieli wpisany w kontrakt czy umowę z nimi płatny urlop.
To znaczy, tu nie jest problemem pracodawca, tylko Urząd Skarbowy.
Urząd Skarbowy, tak.
Urząd Skarbowy jest problemem, który nie pozwala wpisywać płatnego urlopu
nie,
do kontraktu.
Nie, oni to obchodzili. No to ta szara strefa, drodzy państwo, tak, w której jesteśmy genialni.
Łapać się prawą ręką za lewe ucho i dokonywać takich zapisów w tej umowie, żeby Urząd Skarbowy to uznał, ale w każdym razie to nie był problem pracodawca-wykonawca, tak sobie nazwijmy, tylko to był problem zaliczenia jego rachunków koszty, kiedy on nie wykonywał tej działalności i tak dalej, i tak dalej. Jest to margines chyba tego wszystkiego, w związku z tym myślę, że ta ustawa to uporządkowała, nie ma problemu.
Margines, myślę,
jak
tak,
ktoś będzie przechodził z B2B na etat, to nie będzie problemu. Jak ktoś będzie cały czas na B2B, to ta ustawa tego nie reguluje, w związku z tym cały czas te problemy zostają. Możemy tylko powiedzieć naszym słuchaczom, że to są problemy do rozwiązania i tylko tyle, co możemy powiedzieć.
Tak, to prawda.
Nie, tak, bo reszta to nie jest problem w pracodawcy, tak jak mówię, tylko w Urzędzie Skarbowym, który ma swoje przepisy. Ja nie uważam, że urzędnicy popełniają błędy. Urzędnicy mają takie, a nie inne przepisy, na straży których stoją i to trzeba przepisy zmienić, a nie urzędników. W związku z tym...
Ale ja się zgadzam z panem.
Tak, te przepisy są po prostu wadliwe, ale żadna władza chyba tego nie dostrzega albo ma swoje ważniejsze rzeczy do uchwalenia niż na dobro tych ludzi, którzy pracują na B2B. Mm. Zamknijmy ten temat, bo jeszcze jest jedna zmiana, która weszła w życie. A w zasadzie wchodzi w życie ta zmiana dopiero 27. O niej też mówiliśmy, że wnioski pracownicze i wszelka korespondencja z pracodawcą będzie mogła być robiona drogą elektroniczną.
Czyli mogę wysłać SMS-a.
To znaczy właśnie o to chodzi. To jest problem, który... Ja z tym problemem się już stykałem wcześniej.
Czy musi być e-mail ze stopką?
Kiedy
przepraszam.
Kiedy przepis mówi coś, że może być drogą elektroniczną, na przykład jakaś tam informacja składana okresowo pod rygorem nieważności jakichś działań, prawda, do pracodawcy. Mam tu na myśli związki zawodowe, które muszą złożyć informację o ilości członków raz na jakiś czas. I jak nie złożą, to tracą swoje uprawnienia. I zapytano mnie wtedy, czy złożenie tej informacji SMS-em czyni zadość wykonania tego przepisu. I długo się zastanawiali. Stwierdziliśmy, że nigdzie nie jest napisane, że to musi być na piśmie. W związku z tym teraz przepisy mówią wyraźnie, że wszystko to, co jest na piśmie napisane, tam jest wymienione, co już nie chcę z pamięci tego wymieniać, bo nie wymienię nigdy wszystkiego, każe, to może być złożone również drogą elektroniczną. Wszystko fajnie, może być na papierze, może być drogą elektroniczną, nie ma problemu. Poszliśmy trochę z postępem. Jest to rewolucyjna zmiana dla niektórych, szczególnie urzędników. Ale poszliśmy z postępem. No i właśnie zadane zostało pytanie, no dobrze, jeżeli ja chcę iść na urlop bezpłatny, przepisy jeszcze dzisiaj obowiązujące mówią, musi być wniosek na piśmie złożony, na piśmie, to znaczy na papierze.
Na papierze.
Żebyśmy tak rozumieli, bo przepisy używają różnych form. W formie pisemnej, na piśmie i tak dalej, co dla prawników nie znaczy to samo. Ale umówmy się, że na papierze musi być złożony pod rygorem nieważności i tak dalej, i tak dalej. No ale jeżeli ja ten wniosek złożę SMS-em do swojego pracodawcy, a mój pracodawca mi udzieli tego urlopu, mimo że formalnie jest niedopełnione jakieś, w dzisiejszym stanie prawnym mówię, niedopełnione jakieś, prawda, warunki, to co się stanie? Nic się nie stanie. Bo dla celów dowodowych mam tego SMS-a, bo mam go gdzieś tam sobie schowanego, prawda? Z punktu widzenia praw pracowniczych pracownik dostanie to, o co się ubiegał, w związku z tym nie ma tematu. Z punktu widzenia Urzędu Skarbowego nie ma problemu, jest wniosek, jest, a że forma wniosku jest nie taka. Urzędu Skarbowego to nie interesuje. ZUS-u też to nie interesuje, bo nie ma składek, po prostu trzeba odpowiednią deklarację pracownika zgłosić, że nie pracuje i już. No nie, w związku z tym nic się nie dzieje. I do tego ustawodawca doszedł do wniosku, że po cholerę nam utrzymywać fikcję, że coś się dzieje, coś jest uporządkowane, ważne i papierowe, bo tych papierów całe lasy giną.
Jeszcze musi być podpis.
No tak, kiedy podpis, aprobata do archiwum w dwóch egzemplarzach. Pamiętajmy,
odpowiednia
że tak
teczka,
idzie,
segregator.
I tak dalej. Wszystko do aktów osobowych jeszcze idzie, które są papierowe w większości jeszcze przypadków. W związku z tym, a z tym urlopem bezpłatnym, wchodzę proszę na inny temat, ale z tym urlopem bezpłatnym to jest ciekawie, bo ja go muszę złożyć na piśmie, pracodawca go musi zeskanować i on idzie do eteczki, a to pismo musi mi oddać z powrotem. Nie dajmy się zwariować, bo pracodawcy, ustawodawca doszedł do wniosku, że to jest jakiś absurd, prawda, tutaj w tym wszystkim. Wielu pracodawców, szczególnie tych dużych, korporacyjnych, ma obieg dokumentów dawno elektronicznie zrobiony, skanuje się wniosek o urlop, prawda, skanuje się ewidencję czasu pracy, ktoś tam ją zatwierdza nie swoim podpisem, tylko odbiciem jakiejś karty, prawda.
Odbiciem karty, ale ja pamiętam, państwo pewnie też, czy część naszych słuchaczy to z całą pewnością, ja pamiętam, jak wchodziłam do teatru do pracy w Poznaniu, jeszcze mieszkając, to musiałam na portierni złożyć parawkę, że właśnie wchodzę z godziną.
Ja miałem taką kartę zegarową, miałem taką kartę tekturową, która wisiała w takiej tablicy.
I by mnie taka wajcha była, żeby...
I wsadzałem w taki zegar, była taka wajcha, który mi drukował godzinę na tej karcie.
No właśnie,
problem
pieczątka.
Był tylko takim, jak odbiłem kartę za kolegę, no nie? Bo się okazało, że tłum wchodzi na jedną godzinę wszyscy, jak ktoś odbił dwie karty, to nikt nie zauważył nawet, że odbił dwie karty, prawda? Kolegi nie było, a w sensie formalnym był. No to była wada tego systemu. Ale był system.
No był. Był system.
Nie wiem, co się z tymi kartami później działo, prawdę powiedziawszy. Czy one szły gdzieś
do archiwum, do teczki. Do teczki, do segregatora.
No, nie wiem. Na tej podstawie trzeba było zrobić ewidencję czasu pracy. Tak. Ewidencja szła do akt osobowych, bo zawsze szła do akt osobowych. Taka karta roczna była czasu pracy. A sama karta ta z zegara gdzie szła, nie wiem.
No, to jest zagadka. Może państwo wiedzą.
No to muszą trzeba tych naszych słuchaczy, którzy...
Zachęcamy do kontaktu 603-06-06. Czy państwo mają wiedzę, co się działo z tymi kartami, na których odbijało się godzinę z wejściem do zakładu pracy?
I wyjściem.
Tak, i wyjściem.
Ciekaw jestem. Zwracamy się do emerytów wszelkiego rodzaju.
To pan musiał zabrać, pan Witold musiał zabrać taką kartę. No bo pan odbijał kartę.
Nie, ja ją wsadzałem z powrotem do tej kieszonki na tej portierni.
I ona tam zostawała.
I ona tam zostawała.
Jak te klucze przypisane do każdego pracownika.
Tak, dokładnie tak. Tylko klucze to szły do szuflady, a tu karta cały czas wisiała. Pomijam jakieś RODO, coś jeszcze było.
I one były najczęściej na takich breloczkach, powiedziałabym, drewnianych, masywnych.
Klucze. A karty cały czas były na tablicy i było widać nazwiska wszystkich, gdzie kto pracował.
Czyli RODO nie było.
Wtedy jeszcze nie było.
No nie było. No,
ale mieliśmy socjalizm wtedy. W zasadzie budowaliśmy socjalizm.
Budowaliśmy. Mhm.
Nigdyśmy go nie zbudowali, co do dzisiaj żałujemy, przynajmniej co niektórzy. Co niektórzy próbują go odbudować na nowo, ale to już jest temat na inne spotkanie.
Tak, chciałam powiedzieć, że to już chyba nie kierunek dzisiejszego spotkania. Można jeszcze zawsze, drodzy państwo, pomylić analogiczne z analogowym, co się też zdarza, jak państwo słyszeli. W związku z czym lapsusy językowe też w naszych audycjach, jak państwo wiedzą, bywają na gościnnych występach. No, ja mam nadzieję, że za tydzień, panie Witoldzie, porozmawiamy o rzeczach ważnych i ważniejszych.
Jak zawsze.
Jak zawsze, ale że porozmawiamy o zwolnieniach lekarskich, że można pracować w części.
Ja, jakby to powiedzieć, jestem człowiekiem małej wiary, jeśli chodzi o ten przepis. Dopóki on nie obrośnie w praktykę i orzecznictwo, to nie wiem, gdzie można pracować, jak to będzie interpretowane. Obawiam się, że ludzie mają za dużo do stracenia, bo jeżeli
no
ja
dobrze,
się pomylę...
No dobrze, ale z drugiej strony, tak już kończąc, znowu, historia z życia wzięta, tak? B2B, firma, złamana noga, no i teraz tak, jak jednoosobowa działalność, co logiczne, nieanalogiczne, nieanalogowe w temacie, ale jak jednoosobowa działalność i L4, a faktury są niewystawione, a w momencie, kiedy noga złamana idzie z automatu L4, to już tej faktury nie można było wystawić, tak?
To znaczy jest to, to dla mnie to jest... istotna, która próbuje ustawodawca super. Teraz naprawić, natomiast nie jestem pewien, czy udało mi się to naprawić. Porozmawiamy
na ten temat. Kłaniamy się dzisiaj. Do usłyszenia.